Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Już prawie 15 minut po godzinie 9. Żaneta Walentyn i goście w studio. A są z nami pani Dorota Haas, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dzień witam dobry
panią. Pani Róża Lewandowska, dyrektor Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy. Witam panią.
Dzień dobry.
Pan Leszek Walczak, Solidarność.
Związki
zawodowe oczywiście. Oraz pan Harald Matuszewski, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Proszę państwa, w ubiegłym roku, możemy powiedzieć, że rok temu, tak mniej więcej, spotkaliśmy się niemal w tym samym gronie, żeby porozmawiać o 500+. Wówczas 500+ w życie wchodziło. Były różnego rodzaju wątpliwości co do tego świadczenia, między innymi co do kryteriów. O tym też porozmawiamy, ale dziś możemy już powiedzieć, podjąć pewne podsumowania, przynajmniej spróbować. Zacznijmy zatem od pani Doroty Haas, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Czy te przyznawanie tych świadczeń płynnie następuje w naszym regionie? Czy są jednak jakieś problemy, bo takie też były wieszczone?
Staramy się, żeby to było płynnie. W ogóle jednostki, jeżeli mają jakiekolwiek kłopoty, powinni nam natychmiast zgłaszać i staramy się to rozwiązywać na bieżąco. Jakichś większych na początku, kiedy ten program wchodził, owszem, były jednostki, które jakby rozpatrywały te wnioski dłużej. Złożone przez rodziny dłużej. Ale zmieściły się w tym ustawowym, bo nam chodziło o to, ustawa mówiła o 3 miesiącach, a nam też chodziło o to, żeby te środki do rodzin dotarły jak najszybciej. W związku z powyższym niektóre samorządy, powiem tu może mniejsze samorządy, które może miały mniej wniosków, te starały się na bieżąco przyznawać te świadczenia i wypłacać te świadczenia.
I żadnych zaległości nie ma. Nie ma takiej sytuacji, że oto w gminie X... Zalega gmina ze świadczeniem, z wypłacaniem.
Nie mamy takich, był taki sygnał z jednej gminy, zostało to od razu wyjaśnione. Jest taka prawda, że świadczenie powinno być wypłacone za dany miesiąc, czyli mamy czas na wypłatę tego świadczenia w tym danym miesiącu. Mhm. Niektóre jednostki wskazują na decyzjach daty, w których te świadczenia będą wypłacane i z tym jest najwięcej takiego zamieszania, ale mamy harmonogramy, do wojewody wpływają harmonogramy wypłat i staramy się pod te harmonogramy uruchamiać środki. Także na pewno takich sytuacji poza jedną w tym roku nie słyszałam.
Ale mamy początek roku.
Ja wiem, ale to jest, wypłacamy świadczenia w związku z powyższym, tak jak mówię, no wypłacamy od kwietnia i to jest ciąg takich wypłat. Była jedna taka sytuacja, chodziło o jeden dzień, że środki nie zostały, tak, o jeden dzień, ale w prawie byliśmy, ponieważ tak jak mówię, świadczenia są przyznawane za dany miesiąc i te niedomówienia wynikały właśnie z tego, że jednostka określiła sobie jakąś tam datę wypłaty na decyzji, o czym nas nie poinformowała tak dokładnie w harmonogramie.
Pani Róża Lewandowska, dyrektor Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy. Niektóre gminy przed wprowadzeniem 500+ deklarowały, że będą musiały zatrudnić nowych pracowników, stworzyć takie specjalne komórki do rozliczeń, wypłacania, sprawdzania itd., itd. Czy również tak się stało w Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy? Jak to wygląda w Bydgoszczy właśnie?
Tak, w Urzędzie Miasta z uwagi na to, że jednak jest to duże zadanie, ponieważ liczba świadczeniobiorców jest spora, zaistniała konieczność utworzenia takiej komórki. Komórka została wyodrębniona w strukturze Wydziału Świadczeń Rodzinnych. Jest to referat świadczeń wychowawczych. I ten referat funkcjonuje od kwietnia. Także była potrzeba zatrudnienia dodatkowych osób, ponieważ jest to prawie 23 tysiące wniosków było złożonych i przy poprzednim stanie zatrudnienia nie bylibyśmy w stanie tego zadania zrealizować.
Jeszcze ja tutaj mogę dodać, że w całym województwie nowo zatrudnionych osób do realizacji tego programu, bo jednostki różne rozwiązania miały, ale etatowo to jest ponad 200 etatów dodatkowych, także tak to wygląda w województwie. Dodatkowo 200 etatów nowych na realizację tego zadania.
Proszę panów, przed rokiem, kiedy rozmawialiśmy na ten sam temat, największe wątpliwości wśród panów właśnie przedstawicieli, przewodniczących związków zawodowych nie budziło samo świadczenie 500+, ale kryteria, prawda? Chodziło o to, że są również takie rodziny i wcale nie jest ich mało, gdzie jest jedno dziecko, ale na przykład jest samotnie matka wychowująca dziecko, albo nawet są rodzice, jest pełna rodzina, ale to kryterium dochodowe jest na tyle zaniżone, że rodzina i tak sobie nie najlepiej radzi finansowo i nie może, nie ma szans na to, żeby te 500+ dostać. Natomiast przeciwny przypadek to jest taki, kiedy rodzina ma dwoje, nawet troje dzieci, ale ma sporo pieniędzy, nie wiem, bo rodzice są biznesmenami albo tam z innych względów, ale mimo wszystko tej rodzinie za drugie i kolejne dziecko wypłacany jest zasiłek. Czy nadal uważacie panowie, że należałoby zmienić kryteria, że rok funkcjonowania 500+ to jest taki czas już na podsumowania i trwacie przy swoich wnioskach czy tezach z poprzedniego roku, pan Leszek Walczak?
No miejmy nadzieję, że pani minister Rafalska też te tezy, których mówiliśmy, i te kryteria, które naszym zdaniem są jednak niesprawiedliwe, weźmie pod uwagę przy ocenie, a potem nowelizacji ewentualnie tej ustawy, bo o tym też się, można powiedzieć, mówi. Jasno to wynika ze wszystkich ankiet, które są przeprowadzane dotyczące właśnie rodzin, i wynika z tego, że około 15% rodzin podaje, że od 40, czasami do 100% środków z 500+ przeznacza na oszczędności. Co wynika z tego, że te środki, tak szczerze powiedziawszy, nie są jakby im potrzebne. Z tego całego programu i przeznaczonych środków około 17, chyba potem 19 miliardów złotych, to prawie 4 miliardy, jak mówimy około 15%, to około 4 miliardów złotych zostało, można powiedzieć, wydatkowane dla rodzin, które nie skorzystały do końca z tego, a przeznaczyły je na oszczędności. Ciekawy jestem, jak wygląda ta emisja obligacji, o których mówił minister Szłamacha, a teraz można powiedzieć, nie wiem, czy jest to jeszcze realizowane, czy nie jest to realizowane, to były to obligacje 6-12 miesięczne, czyli widać, że sam rząd już zakładał, że jednak te oszczędności będą i że jednak społeczeństwo będzie starało się lokować te środki na obligacjach po to, żeby akurat te środki wróciły do budżetu państwa. Więc można byłoby przynajmniej te 4,5 miliarda inaczej zagospodarować. I to jest jakby ten nasz główna uwaga i główny zarzut, że na pierwsze dziecko powinni dostać wszyscy, dlatego że jest to, powinna być zachęta do tego, żeby jednak małżeństwa chciały mieć dzieci i te dzieci miały. Nie kryterium dochodowe, i to dosyć niskim pułapie. I drugie, żeby prawda, ten próg dochodowy był ograniczony, jeśli chodzi o tych, którzy mają wystarczająco środków na to, żeby spokojnie te dzieci wychować, edukować, a nie kumulować jakby tak zwanych tych oszczędności. I to są te dwa, można powiedzieć, z naszej strony dwie uwagi, dwa zarzuty, które w dalszym ciągu, jak widać, podtrzymujemy, bo to potwierdza jakby naszą tezę, że te środki można byłoby inaczej zagospodarować, czyli zainwestować czy w przedszkola, czy w żłobki, czy właśnie w taką pomoc inną, która świadczenia te rodzinne też mogłaby wesprzeć. I ta polityka prorodzinna mogłaby być zdecydowanie skuteczniejsza.
Pan Harald Matuszewski, jaka jest opinia?
Oczywiście co do słuszności pomocy pewnej grupie społecznej, tu nie ulega wątpliwości, to jesteśmy tutaj pewnie wszyscy zgodni, natomiast ciągle pozostaje to pytanie wątpliwości, czy to jest te 500+, to jest na podniesienie poziomu życia. Te 500+ na podniesienie poziomu życia, czy na aktywizację, żeby tych dzieci jakby przybywało.
Na podniesienie dzietności po prostu.
Dzietności,
w kraju,
tak. I myślę, że dzisiaj chyba, jak mamy jakieś takie wstępne analizy, to skutek większy jakby w tym przyroście naturalnym nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy te 500 plus trafia tam, gdzie ono powinno trafić, to mamy po prostu wątpliwości. To, o czym mój kolega Walczak, czy pani również wspomniała, że osoby, które poniżej progu tych 800 zł, to już ich nie dostają. My proponowaliśmy takie rozwiązanie złotówkę za złotówkę.
Jak się, właśnie PSL teraz proponuje.
Tak, jak się niewiele przekracza, to żeby jednak ująć, a jednak żeby tym pomóc, bo przecież jak się popatrzy w drugą stronę, to ci, którzy mają dochód w rodzinie, no nie wiem, 5 tysięcy, 6, 7 tysięcy, a tacy są, też mają prawo do zasiłku i to się kłóci. No, to jest absolutne jakby nieporozumienie. I oczekujemy tutaj, że ministerstwo w tej sprawie, mając sygnały z różnych stron, od różnych organizacji i swoich instytucji, wyciągnie wnioski i w tym zakresie, mam nadzieję, zostanie to, wpłynie to na pewną zmianę i korektę tej ustawy. Rozumiem, że na początku pewnym takim, dla większej politycznej wymowy i większego przekonania wprowadzono to szybko, ale uważam, że po czasie trzeba oczywiście to zwiększyć. Pozostaje pytanie, czy to w jakimś sensie wpłynęło na rynek pracy, bo nie w dużych miastach, ale w mniejszych miejscowościach wiele osób po prostu mówi, jak ma iść do pracy za 1000 zł, to woli za 500 zł siedzieć w domu, bo i ma opiekę bezpośrednio nad dzieckiem, nie ma kosztu, że tam dojazdu, nie jest podporządkowana, ma do dyspozycji całą dobę dla siebie i dla dziecka. I wiele osób, tyle co sygnałów mamy, tak uczyniło. Pozostaje pytanie, jakie to będzie rodziło skutki w przyszłości, bo przecież te osoby nie zarabiają, nie na emeryturę nie odkładają. I kiedy to dziecko będzie miało wiek swój, kiedy już tego zasiłku nie dostanie, ta osoba zostanie oczywiście bez jakiejkolwiek pomocy i myślę, że ma to w pewnych grupach, w pewnych środowiskach te 500 plus, po prostu mi się należy ustawowo, wpłynęło na pewną dezaktywizację społeczną i tu jest też problem, warto byłoby również nad tym się zastanowić, bo my ten problem oczywiście stawiamy. Natomiast co do 500 plus i trafności dla tych, którym no, należało, że tak powiem, ogólnie mówiąc, pomóc, to uważamy, że oprócz tego, że mamy obawy, czy w 2018 roku budżet wytrzyma, to jest zupełnie inna sprawa, ale to już są dywagacje takie szersze. I myślę, że trochę w tym również prawdy jest, że przecież my nie mamy nadwyżki budżetowej w państwie, że te 500 plus to jest kredyt, który prawdopodobnie w przyszłości to pokolenie, które dzisiaj konsumuje te 500 zł, będzie musiało pewnie spłacać. Tyle w razie uwagi.
Pani Dorota Haas.
Ja tutaj chciałam dodać do przedmówców, że trzeba pamiętać o tym, że po 89 roku nie było takiego programu skierowanego w ogóle do rodzin. Bardzo dużo rodzin żyło w ubóstwie. My byliśmy w krajem, który jakby był wiodącym, jeżeli chodzi o ubóstwo dzieci. Ale też chciałam zwrócić uwagę na cel tego programu. Właśnie ta demografia, czyli nasza dzietność, naprawdę, kiedy żeśmy patrzyli, analizowali z innymi krajami świata, to jesteśmy na drugim miejscu, na 200 ponad krajów, które badaliśmy, to jesteśmy na drugim miejscu od końca, jeżeli chodzi o tą dzietność, bo nasza dzietność jest niska. Nie ma tej zastępowalności pokoleń, czyli osoby, które przechodzą na emeryturę, a te, które będą wchodziły na rynek pracy, te nie będą się bilansowały. W związku z powyższym pierwszy krok, który został uczyniony, to właśnie może za późno nawet został uczyniony, po to, żeby tą demografię poprawić. Ja wiem, że otrzymują osoby, które są zamożne i którym może nie należałoby się to świadczenie, ale tutaj właśnie trzeba zwrócić uwagę na ten cel. Chciałam jeszcze też zaznaczyć, że po roku ministerstwo, również w naszym województwie było takie podsumowanie realizacji tego programu i w ogóle skutków tego programu, jak wpłynęło na gospodarkę, jak wpłynęło na kondycję finansową rodzin. Takie podsumowanie było, bo ministerstwo założyło sobie już w ustawie, że do 2 marca wszystkie uwagi, które zostaną zgłoszone w województwie, ale też przez inne gremia, czyli związki zawodowe i tak dalej, będzie rozpatrywało i być może będzie jakaś zmiana do tej ustawy. To okaże się po 2 marca. Niemniej chciałam tutaj się odnieść do rynku pracy, ponieważ wojewoda powołał taki zespół do oceny realizacji tego programu. I w Grudziądzu Powiatowy Urząd Pracy wśród przedsiębiorców przeprowadził ankietę, która miała jak gdyby zobrazować, czy faktycznie odejścia z pracy, czy brak pracowników na rynku pracy, to jest właśnie ten powód 500+. No z tej analizy tych ankiet wynika, że niestety, ale zmienił nam się rynek pracy, bo proszę Państwa, my wchodzimy w ten nisz demograficzny. Koszty, jakie człowiek musi ponieść do tego, żeby przeżyć, żeby normalnie funkcjonował, są bardzo wysokie. I tak na dobrą sprawę dzisiaj nas uczy to młode pokolenie, które mówi, że za najniższe wynagrodzenie to nikt nie chce już pracować. My mamy bardzo dużo takich sygnałów, na przykład z placówek naszych pomocowych. Mówię tu o DPS-ach, SDS-ach, gdzie jest naprawdę bardzo ciężka praca z człowiekiem, chorym człowiekiem.
I niewysoko opłacana, prawda?
Jest bardzo niewysoko opłacana i tak właściwie my też borykamy się w tym względzie i w tym obszarze, jak przychodzą osoby z biura pracy, które otrzymują skierowania do tej pracy, to tylko odpracują to, co muszą i już tam się nie zatrudniają, bo to jest zbyt obciążająca praca, żeby pracować za najniższe wynagrodzenie w Polsce. Mamy już również takie sygnały. Chcę tutaj właśnie powiedzieć, że ten rynek się troszeczkę zmienił. Mamy podniesioną tą najniższe wynagrodzenie w Polsce, natomiast osoby, które już długo pracują, następuje spłaszczenie tych wynagrodzeń, tak? Bo ten, który przychodzi, dostaje najniższe wynagrodzenie, a ten, który pracuje 30 lat, prawie ma to samo wynagrodzenie, co ten młody człowiek, tak mówię, ponieważ, i to mówię zupełnie odpowiedzialnie, ponieważ taką analizę przeprowadzałam nie tak dawno ze względu na to, że wzrosło to najniższe minimalne świadczenie, ile pracowników domów pomocy musiało mieć wyrównane do tej najniższej. I to są naprawdę poważne liczby. W związku z powyższym taka jest prawda, że my dzisiaj, ja wchodząc do urzędu co rano, widzę rzesze osób z Ukrainy, które starają się tu w Polsce o pracę. My jesteśmy w tym niżu demograficznym i to też powoduje te takie może i tarcia, ale też ludzie coraz więcej mają tej świadomości. Mówię, młodzi ludzie nie są zainteresowani nisko opłacaną pracą. To mogę tak powiedzieć na ten moment.
No to jest prawda. Natomiast jeśli chodzi o ten program, my oczywiście mówimy, że on jest bardzo dobrym programem. Wiele rodzin wyszło z ubóstwa i to jest, można powiedzieć, sukces rządu. Natomiast zawsze mówię z troską o środkach, które mogłyby być zagospodarowane jeszcze bardziej w stosunku do takiej polityki prorodzinnej. O tych 4,5 miliardach złotych, a teraz to nawet może być więcej, bo tam jest 23-24 miliardy na ten rok przeznaczone dla tych rodzin, które no de facto, jak pokazują ankiety, one i tak nie będą miały więcej dzieci, bo jak można powiedzieć, rodzina jest zamożna, to ona właściwie w cudzysłowie, albo może i dosłownie goni za pieniędzmi, żeby ten status, prawda, mieć lepszy. Natomiast potrzebna jest właściwie taka opieka skierowana do tych, którzy dopiero zaczynają i wchodzą na
i mają jedno dziecko.
Tak, i mają jedno dziecko, bo słusznie pani dyrektor zauważyła, że walka o płacę minimalną, która się rozpoczęła, idzie też w dobrym kierunku. Dlatego, że trochę tutaj bym polemizował z kolegą Haraldem, dlatego, że właśnie ten czynnik ekonomiczny w tych małych powiatach, gdzie ta płaca jest, można powiedzieć, dosyć żenująca, jeśli chodzi o wynagrodzenie dla tych kobiet, które pracowały, bo one nawet nie zaspokajają tego minimum socjalnego przy utrzymaniu swoich rodzin, teraz może powodować, że one zrezygnowały z tej pracy, bo mają wystarczające środki, które otrzymują na wychowanie dzieci, które też jak to pokazują ankiety, inwestują w edukację swoich pociech, ale też stają się konkurencyjne na rynku, bo wtedy ten pracodawca na tym rynku pracy będzie musiał podnieść wynagrodzenie.
Tak twierdzi minister Rafalska, że na ale przykład w handlu jest, podniesiono, ponieważ ale pracodawcy jest, tak. obawiali się, że kobiety odejdą z
I
pracy.
I to jest fakt. Natomiast ja bym nie był, można powiedzieć, jeśli chodzi o osoby, czy kobiety wykwalifikowane, wykształcone, że akurat one zrezygnują z pracy, bo one nie rezygnują z pracy, one cały czas w tej pracy chcą być.
No bo one więcej
być.
Zarabiają.
Tak, i dlatego właśnie tutaj my mówimy o tym wynagrodzeniu, które jest demotywujące, jeśli chodzi o pracownika. I tu jest też w tym dobrym kierunku idzie projekt rządowy, mówiący właśnie o tej płacy minimalnej, mówiący właśnie o dojściu do tej średniej krajowej, mówiący o wzroście też PKB, który ten projekt związki zawodowe przedstawiały i proponowały. Również i tych zabezpieczeniach, o których mówimy dla tych rodzin, tego minimum socjalnego, bo prawdą jest, że jeżeli akurat się podnosi to wynagrodzenie, pani dyrektor ma tutaj rację, my się spotykamy z tym na co dzień, że ta płaca dla pracownika wykwalifikowanego z długoletnim stażem pracy niewiele się różni od tego, który dopiero przychodzi. Natomiast też my musimy pamiętać to, co żeśmy przed chwilą jakby rozmawiali, że młodzi ludzie nie pracują za tak niskie wynagrodzenie i wyjeżdżają, więc trzeba być dla nich też atrakcyjnym, żeby, prawda, ten pracodawca na tym rynku pracy wreszcie docenił te zasoby ludzkie pracownika.
Ale co pani, zaraz oddam pani głos, pani dyrektor, ale chciała, żebyśmy jeszcze się zastanowili przez chwilę nad propozycją. Pan Harald Matuszewski powiedział, że to proponowały wcześniej OPZZ i teraz dołączyło Polskie Stronnictwo Ludowe, proponuje złotówkę za złotówkę, innymi słowy. Jeżeli na przykład rodzina z jednym dzieckiem przekracza, nie wiem, złotówkę, 2 złote, 10 złotych, to kryterium dochodowe, to należałoby jej te 500 plus, właściwie nie 500 plus zapłacić, tylko 490 albo 499, czyli odjąć to, co o ile przewyższa to
dokładnie
kryterium
tak.
od 500 plus, prawda? Tylko pytanie, czy nas na to stać?
Ja chciałam tutaj, jeżeli chodzi o ten wymiennik złotówkę za złotówkę, powiedzieć, że ostatnio właśnie pani minister Rafalska żądała od wojewodów taką informację, ponieważ my już dzisiaj wypłacamy złotówkę za złotówkę przy świadczeniach rodzinnych. Są to bardzo wysokie koszty wytworzenia takiej decyzji, opłacenia pracownika, a właściwie efekt, jeżeli chodzi o świadczenia rodzinne, bo to jest mniejsze świadczenie, tak powiem, że jednak te koszty przewyższały to wszystko, co ta rodzina mogłaby dostać, tak? Nie powiem do końca, ponieważ nie wiem, tak jak powiedziałam już na wstępie, że 2 marca się jednak podsumowanie tego roku nastąpi, być może, ponieważ też było pytanie, czy może być to złotówka za złotówkę, więc być może idzie w kierunku takim, że to może nastąpić, ale to możemy sobie tutaj gdybać, dopóki nie będziemy wiedzieli
tego. Po
2 marca musimy sobie po prostu zobaczyć, jakie nastąpi podsumowanie i w jakim kierunku będą szły zmiany ustawowe, bo jakieś zmiany na pewno będą.
Pani Róża Lewandowska?
Króciutko powiem. Oczywiście my mamy świadomość tego, bo to jest taka wstępna ocena, kalkulacja tego, że to byłoby zbliżone do 400 milionów złotych. Ale warto by zrobić również kalkulację, gdybyśmy zweryfikowali tą ustawę i kryteria tej ustawy.
I postawili górne granice, tak?
I górną granicę byśmy zmniejszyli ci, którzy mają, mówię, średnio dochodu po 5 tysięcy złotych, gdyby im zabrać, ile to by wpłynęło na to. Bo uważam, że bardziej zasługują na uwagę ci złotówkę za złotówkę, umówię mówiąc, aniżeli ci, którzy zarabiają 5 tysięcy złotych, a mi się należy, bo ustawa tak mówi. No oczywiście ustawa tak mówi, ale ustawodawca
powie to zrobić. 25 też mówią, mi się należy.
Tak,
przepraszam,
się należy.
Chcę
wszystkim
tutaj
się
zwrócić
należy,
uwagę,
tak.
bo my myślimy, że
warto
jednak
byłoby tą kalkulację zrobić, jeżeli mówimy o braku środków, bo dzisiaj tyle co wiem, to ministerstwo właśnie mówi, że jest niechętne, krótko mówiąc do tego, delikatnie mówiąc niechętne, bo to kosztowałoby budżet znowu około 400 milionów złotych.
Ale ja tutaj chciałam zwrócić uwagę. My również żeśmy prowadzili dosyć głębokie analizy, że niestety najwięcej, właśnie nie niestety, tylko stety, najwięcej świadczeń wypłacamy w małych miejscowościach, dla rodzin takich nieduże miasta, gdzie żyją osoby, które mają po jednym dziecku czy dwoje dzieci, bo ten bogaty, tak jak państwo mówią, że te osoby, które są zasobne, nie mają jakoś tam pięcioro, sześcioro czy dziesięcioro dzieci. Najwięcej środków zostało skierowanych z tego programu do małych miejscowości, do małych wiosek.
Ale to się zgadza, czyli... panie dyrektorze, tylko my nie kwestionujemy tych analiz.
Być może,
natomiast
proszę...
nikt nie dokonał analizy, ta grupa bogatych, jaką
kwotę.
Dlaczego do dzisiaj, po roku czasu, nie dokonano analizy tego?
Proszę pana, nie dokonamy...
Bo my mówimy, że
można dokonać
to miało
tej analizy.
W części społeczeństwa miało pomóc tym najbiedniejszym, ale nikt w ustawie, filozofia w ustawie nie była taka, że będziemy pomagać tym najbogatszym. A tu się okazało, że no, pomagamy tym najbogatszym, a to wcale nie wpływa na to, czy oni będą mieli dwójkę, czy trójkę, czy pierwsze dzieci, bo dla nich 500 plus nie ma znaczenia.
Niektórzy posłowie nawet deklarują i mówią, mnie to jest niepotrzebne, bo ja mam pieniądze, ale dają to biorę. Pani Róża Lewandowska.
Posłowie wręcz się tak wypowiadali niektórzy. Dają to biorę.
Ja właśnie chciałam jeszcze właśnie wtrącić to jedno zdanie o tych matkach samotnie wychowujących dzieci, bo one rzeczywiście wypadają całkowicie z systemu i pomocy społecznej i wszelkich świadczeń, tak? Bo no, szczególnie chodzi tutaj o kobiety, które pracują i wychowują jedno dziecko. One wypadają i z systemu świadczeń rodzinnych, i funduszu alimentacyjnego, i z programu 500+, jak również z pomocy społecznej, bo tam też kryteria są niższe.
No niższe, tak.
I dlatego myślę, że ta grupa pewnie wymagałaby tutaj wsparcia.
Zasługuje na uwagę.
Zasługuje na uwagę, tak.
Ja tylko mogę powiedzieć właśnie o tym, co następnie zasygnalizowałem, że z tych ankiet wynika, że jeżeli 1/5 beneficjentów oszczędza od 40% do 100% z tych świadczeń, to znaczy się, że oni mają środki na utrzymanie dzieci, edukację i można powiedzieć, jest to można powiedzieć taka nadwyżka, którą lokują, nie wiem, no, w swoich oszczędnościach. I to wynika z tego, że jednak gdyby im nie dawać, to jest też, jak powiedziałem, około 4 tam miliardów złotych, można by te środki zagospodarować zupełnie inaczej.
Na przykład dla matek samotnie wychowujących dzieci.
I tu jest jakby, tutaj w pełni się zgadzamy, my od samego początku o tym, żeśmy też sygnalizowali na różnych spotkaniach, jak nawet u nas tutaj w Urzędzie Wojewódzkim, jak był wiceminister Zieleniecki, mówiąc o tym, że ten element rządowi umknął i teraz należy się zastanowić. Mam nadzieję, że minister Rafalska wróci do tego, żeby spowodować, żeby tym rodzinom, tym matkom rzeczywiście stworzyć warunki i pomyśleć o tych środkach, żeby je otrzymywały. Bo mówiąc o tej demografii, to na dziś jeszcze za wcześnie, żeby mówić, czy akurat jest to skuteczne, czy jest to nieskuteczne.
Chociaż
tak?
Są różne opinie.
Ale chcę powiedzieć, że jest zachęcające do tego, żeby jednak mieć te dzieci, żeby jednak właśnie się tymi dziećmi zajmować.
I żeby nie wyjeżdżać poszukiwaniu pracy gdzieś za granicę.
Proszę zauważyć, jak wygląda w krajach dobrze rozwiniętych, jaka jest opieka właśnie, jeśli chodzi o matki, jeśli chodzi o rodziny. My też do tego dążymy, chociaż jesteśmy znacznie biedniejszym krajem niż te, które taki socjal pokazują. Natomiast zawsze powtarzam, jak jesteśmy trochę biedniejszym krajem, to musimy mądrze te środki wygospodarowywać, czyli przeznaczać. I jestem przekonany, że w tym kierunku będzie ta polityka rządu szła.
Jeszcze chciałam tutaj dodać, po wprowadzamy kryteria, tak jak tutaj, no nie wiem jaka będzie decyzja pani minister i całego ministerstwa, ale pamiętajmy, że na drugie dziecko nie obowiązuje żadne kryterium, czyli rodzina może dostać, tak? A teraz wprowadzając kryteria, czy nie zablokujemy tych osób, bo bogatych, tak jak mówię, to jest mały odsetek ludzi, którzy mają...
Jednak w skali, pani dyrektor, środków przeznaczanych na wypłatę, to tak jak w ankietach pokazują, to jest znacząca kwota.
Dobrze, tylko pytam się
właśnie... Jak mogłoby to zablokować?
No, ja tylko mówię o tym, żeby nie było kryteriów na pierwsze dziecko. Nie powinno być kryteriów na pierwsze dziecko.
Ale każdy, to gdzieś trzeba wprowadzić, bo no dobrze, pewno nie stać
ale
nas
tutaj
na to.
Ale tutaj pan mówi, że jeżeli mamy ograniczyć... Jeżeli mamy ograniczyć... Właśnie. Jeżeli mamy ograniczyć świadczenie wychowawcze do osób, które jakby zarabiają dużo,
no, na przykład powyżej,
to gdzie ma być to górne kryterium? Nie, czy przypadkiem
nie jest? Dyskusja, to trzeba by dyskutować. Nie ma.
Ale pani dyrektor boi się, że to zablokuje.
Zablokuje w sensie, że te rodziny, które teraz mogły, bo jeżeli będzie wprowadzone to kryterium, no tutaj tak
powiedzmy
odnoszę
5
się do pana.
Tysięcy, tak,
no
tak,
5
tak,
tysięcy, to wie pani, takiego kryterium to nikt nie postawi.
No pan
ale może...
Harald Matuszewski, dlatego
ja to było przykładowe.
Tak, ale przykładowo, jakieś wypracowane.
O kryterium
tak,
na pewno
proszę
sobie
państwa,
niżej oczywiście.
Taka jest prawda, że na drugie dziecko idzie bez kryteriów. W związku z powyższym to dziecko otrzymuje. Nie wiem, jaki jest odsetek, kto tą próbę badawczą zrobił, kto badał to, co pan mówi, bo być może są
ankiety,
oszczędności.
Ankiety były ankiety przeprowadzone przez różne instytucje, zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. I średnia tak
być może, nie odnoszę
wychodzi,
się,
tak?
Bo nie wiem, nie czytałam tych ankiet, nie wiem, jaka to była próba badawcza, ale być może tak jest. Ale też chciałam tutaj zasygnalizować, że właśnie na tym spotkaniu niedawno z panem ministrem Zielenieckim mieliśmy zaproszone rodziny na to spotkanie. W ogóle całe spektrum i ośrodki pomocy społecznej, gdzie sygnalizowano, że bardzo dużo osób z tej pomocy wyszło. Są spadki w zasiłkach okresowych, więc te pieniądze, o które się martwimy, że może nie starczyć na 500+, można z pewnych zadań poprzenosić, bo spadły tak i zasiłki okresowe, zasiłki celowe, ale to jest akurat zadanie gminy, ale też i dożywianie spadło. To są znaczące spadki. Mogę powiedzieć, że taka jest prawda, że być może jakieś ruchy tutaj będą, ale te rodziny, które były na tym spotkaniu z panem ministrem Zielenieckim, niektóre mówiły, że początkowo przeznaczały na konsumpcję. Niektóre mówiły, że początkowo spłaciły swoje długi, które miały na przykład gdzieś w tych takich tam, gdzie szybko można pożyczkę dostać, po 1000 złotych zadłużeni, po 2000, gdzie nie mogli tego spłacić.
Z
wysokim oprocentowaniem. A teraz po czasie, kiedy ten przypływ tego pieniądza jest miesiąc w miesiąc, to naprawdę niektóre też kładą na lokatę, że jak to dziecko dorośnie...
No to mówimy właśnie o tych rodzinach biednych,
ale kładą na lokatę, że jak dziecko dorośnie, to też będzie miało dostęp do tej lepszej szkoły,
ale
będzie mogło pójść studiować...
Zabieramy tym biednym rodzinom oszczędnym, o których
ale
tutaj
to
kolega...
też są lokaty, proszę państwa, bo też rodziny się
wypowiadały.
No więc
pewnie też mieszczą się w tych ankietach, o których wspominał pan...
Ponieważ te rodziny sygnalizowały.
Ale przecież tych sygnałów jest sporo, pani dyrektor.
No tak, tylko my nie wiemy, kto jest w tym worku tych oszczędzających.
Ale naszym zdaniem warto otworzyć się na taką szeroką dyskusję, nie tylko z ograniczonymi środowiskami i wydyskutować. Ten górny pułap, najniższy, bo to można. Pewnie, że 100% nigdy się nie trafi, ale im dłużej się dyskutuje z wszystkimi grupami zawodowymi, i nie narzucając jakby, bo taka decyzja jest tam od góry, co wiemy o tym, że potem za dużo się dyskutuje po fakcie. Lepiej przed faktem dyskutować.
Pani minister Rafalska, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, ja jestem konkretny człowiek, a to jest, bym powiedziała, bardzo konkretna osoba. I wszystkie sygnały, które płyną z jakichkolwiek stron, na pewno rozpatrzy. Zobaczymy. Może się spotkajmy po tym,
Ja bym chciał podzielić pani uwagę, że jeżeli patrzymy na ministrów poszczególnych rządów, jest to jedna z lepszych osób, bardziej kompetentnych na swoim stanowisku, bardzo odpowiedzialna. I tylko mówię, szersza dyskusja, szersze otwarcie i można wydyskutować. Pewnie nie zawsze będzie to trafione, że tam w dziesiątkę, ale przybliżone.
Jakiś kompromis.
Jakiś będzie kompromis. Ja dzisiaj, jak już mówimy o tych 800, no nie dostają, a to są biedni naprawdę, a dostają ci, którzy nie zależy, ale biorą dlatego, bo im się należy ustawowo, no to z tym trzeba coś zrobić, prawda?
No, myślę, ja muszę państwu powiedzieć, że zrobiłam taki eksperyment. 10 lat temu, jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to będzie eksperyment, pojechałam po kilku, tutaj się przejechałam w pobliżu Bydgoszczy, po PGR-owskich wsiach, bo zrobiłam taki reportaż o tym, czy ludzie biorą na zeszyt. I to była makabra, bo większość brała na zeszyt. Właściwie opowiadały mi takie straszne, takie tragiczne, bardzo przejmujące historie tam ekspedientki, czy właścicielki sklepu. Zresztą przy mnie przyszedł chłopiec, który chciał się napić wody, bo tam odliczał, w ogóle zabrakło mu 10 groszy na oranżadę. Straszne w ogóle jakieś takie sytuacje. I całkiem niedawno stwierdziłam, że ja zobaczę, jak to teraz wygląda. Jakieś 2 miesiące temu. I pojechałam do tych samych wsi. I do tych samych nawet starałam się, błądziłam, a starałam się nawet do tych samych sklepików dotrzeć. No i muszę państwu powiedzieć, że, bo ja do tych samych sklepów dotarłam, czyli niektórych już nie ma, ale w większości, że ci wszyscy ludzie, którzy tam sprzedawali w tych sklepach, mówili, że teraz właściwie na zeszyt bierze się okazjonalnie, niezmiernie rzadko, mówię o tych wsiach popegeerowskich, niezmiernie rzadko, ponieważ nie ma już takiej potrzeby, a jeżeli ludzie biorą to dlatego, że akurat, nie wiem, na 2 dni tam coś im za 2 dni oddadzą, bo im na chwilę tylko zabrakło i to, jak mówię, okazjonalnie. I co jeszcze mi powiedziały panie ekspedientki? Kupuje się znacznie, znacznie lepsze jakościowo rzeczy. Kiedyś to była kaszanka, jakieś tam kości. Teraz nie. Teraz już oni nawet takich rzeczy nie sprowadzają, ponieważ nie ma na to popytu. I to jest oczywiście wielki plus tego świadczenia. Ale ja się, tak jak pani dyrektor Róża Lewandowska i my wszyscy tutaj, zastanawiam właśnie, czy co z tymi matkami, które i rodzinami, bo to nie tylko samotne matki, które wychowują jedno dziecko, wchodzą w życie takie dorosłe, rodzinne, o czym też panowie tutaj mówili, bo czy to, że jak urodzi się kolejne dziecko, to dostaną 500 zł, to ich zachęci, tego nie wiem, a w tej chwili żyje im się bardzo trudno, a z drugiej strony rzeczywiście mamy takie rodziny, które no nawet politycy deklarują, mam troje, mam dwoje dzieci, mam tam no pewnie 4 dzieci, to się rzadziej zdarza, ale też się zdarza i mówią, biorę, bo dają, ale jestem przeciwny. Inna rzecz, że teraz już żadna ekipa, tak mi się wydaje, rządząca kolejna, jeśli nastąpi jakaś zmiana, nie sądzę, żeby miała odwagę to 500+.
Pewnie byłby to polityczny strzał w piętę od razu. Natomiast ja musiałem jeszcze jedną...
Myśmy tutaj bardzo krótko mówili o demografii.
I dzisiaj będzie nam trudno mówić, czy te 500+, a pewnie w jakim stopniu na demografię ma wpływ, ale bardziej wpływ ma stabilizacja rynku, na rynku pracy. Czy to jest oczywiście dzisiaj minimalne wynagrodzenie, w jakiej ono jest wysokości, niewystarczające, ale pewna stabilność.
A przedsiębiorcy straszliwie mi w zeszłym tygodniu narzekali na brak stabilności.
Ale trzeba stabilność, bo dzisiaj mamy co? W Bydgoszczy chyba 6% bezrobocia, więc można powiedzieć, że to już jest takie trochę higieniczne bezrobocie, ale... Przecież młode małżeństwa to nie tylko patrzą na te 500 czy na inne, tylko chcą mieć dziecko po prostu. To jest, wynika z woli jakby małżeństwa, dwóch małżonków. I stabilność rynku pracy jest dla nich najistotniejsza. 500+ jest elementem pomocy, na pewno. Ale dla nich, żeby zdecydować się na to dziecko, to jest stabilność rynku pracy, zapewnienie. I to dlatego, jak mówimy o demografii, o wzroście, to trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników, a nie tylko mówić o tym, że 500+ ma...
Nie, no to jest system naczyń połączony.
Ja tu jeszcze chcę, bo my tutaj się skupiamy na 500+, ale jeszcze chciałam tutaj zasygnalizować jedną rzecz. Jeżeli chodzi o żłobki, jest rządowy program Maluch, gdzie państwo dopłaca do dziecka, które uczęszcza do żłobka, po 200 zł, po 100 zł, resztę dopłacają rodzice. Proszę państwa, idzie kolejny program, który jest skierowany do rodzin. Mieszkanie Plus, kolejny program, który pomoże tym ludziom, którzy dzisiaj żyją wspólnie ze swoimi rodzicami. Ja mówię, że to nie jest złe, ale młody człowiek,
zależy,
który zakłada...
Zależy na ilu metrach, pani dyrektor.
Zależy na ilu metrach, no ale właśnie. Moi rodzice mówili, że młodzi powinni mieć swoje mieszkania. I to jest prawdą.
Z całą pewnością.
Tylko
zobaczymy, czy ten program się uda, jak się uda, w jakim stopniu.
Myślę, że się uda. Proszę panią, myślę, że się uda, bo
ale
idą duże...
Ale to jest kilka lat potrwa, nim to się...
Ale proszę państwa, trzeba też z pokorą przyznać, że do tej pory nikt nie myślał o tym przeciętnym człowieku. Ja przepraszam, ja nie jestem, ani nie mogę politykiem. Powiedzieć, że jestem politykiem, jestem w tej opcji czy w tej, bo ja nie jestem żadnej, Ale mówię, o takim przeciętnym człowieku nikt nie pomyślał. Ostatnio na spotkaniu ksiądz z Caritasu powiedział, że osoby, które przychodziły po wyprawkę dla dziecka, bo musiały przyjść po nią, bo nie starczało im pieniędzy, dzisiaj do niego, czy tam w ubiegłym roku przychodzą, mówię, my tej wyprawki nie potrzebujemy, bo jest nas stać, my mamy teraz swoją godność. Podkreślał to słowo godność. I tutaj też musimy zwrócić uwagę, że do tej pory nikt nie pomyślał tak szeroko o przeciętnym Polaku.
Znaczy, panie dyrektor, co nie przeszkadza dyskusji, nie, jeżeli, przeszkadza. Jeżeli ten pomysł 500+ ma swoje mankamenty, a takie są zauważane przez sporą część społeczeństwa, także związki zawodowe, które są przecież prospołeczne, to należałoby chyba jeszcze raz się pochylić i się zastanowić nad tym, ale to już ostatnie pytanie. Czy sądzicie panowie, że minister Rafalska skłonna jest do wysłuchania, czy dawała sygnały, że jest szansa?
Jak słusznie tutaj kolega też zauważył, jest jednym z najlepszych ministrów w rządzie.
Czyli jest szansa?
Jest, można powiedzieć, osobą, która jest otwarta na każde problemy i każde wnioski,
ale
które są merytoryczne.
Ale wcześniej wasze wnioski nie były wysłuchane.
To była decyzja rządu, a nie pani minister, chcę powiedzieć. Natomiast gdyby pani minister miał o tym decydować, myślę, że akurat by uwzględnione zostały nasze propozycje. Natomiast ważnym elementem jest to, że wreszcie rozpoczęto taką walkę z ubóstwem.
Z biedą, to
z
tak,
wyjściem
na pewno.
Z tego ubóstwa, o którym mówiła pani dyrektor. I to jest duży sukces poprzez wcześniej tą liberalną politykę, która właściwie miała tylko i wyłącznie za zadanie kumulowanie zysku i pokazywanie, jacy jesteśmy tutaj świetni, PKB i wzrosty gospodarcze, służenie, można powiedzieć, tylko i wyłącznie korporacjom. Dziś mówimy o tym otwarcie, że wreszcie zaczęto myśleć o obywatelu, o rodzinie. I to jest taka prospołeczna akurat polityka, która mam nadzieję, że zostanie kontynuowana. I o czym mówiła pani dyrektor, wiemy, że to są duże środki, bo minister, znaczy wicepremier Morawiecki mówił, że wpompowano prawie 40 miliardów i będzie kolejnych 40 miliardów na tą realizację tych wszystkich zadań. Jest to ogromne nasze przedsięwzięcie i wyzwanie. Miejmy nadzieję, że akurat się...
Że podołamy.
Że się tak uda i że się to wszystko zrealizuje. Natomiast jest to dobry kierunek, dlatego że wreszcie ludzie zaczęli żyć godnie. I to jest, zwłaszcza w tych rodzinach biednych, o których pani mówiła, tych popegeerowskich, wreszcie mogą pójść nie na zeszyt, nie na kreskę.
Łyżka dziegciu, panie przewodniczący, zaczęli żyć godnie z wyjątkiem samotnych matek.
No,
przekraczają kryterium.
To jest ten mankament,
musimy
o którym mówimy.
Postawić kropkę. Dziękuję państwu bardzo. Na pewno jeszcze do tematu będziemy wracać. A dzisiaj wieczorem, już o 22:00, Andrzej Krystek także zaprosi państwa do programu na ten temat, ale będzie sprawdzał, jak to świadczenie jest realizowane w różnych miejscach naszego regionu. Żaneta Walentyn, Dorota Haas, Róża Lewandowska, Leszek Walczak, Harald Matuszewski. Do usłyszenia.